No i najświeższe wiadomości już za nami, a to w środę po godzinie 21 oznacza, że sprzed mikrofonu wita Państwa Bartosz Garczyński i zaczynamy tym samym magazyn zachodni w Radiu Poznań. Dobry wieczór. Ja mam ciepło z kaloryfera, słyszeliśmy w pewnym słynnym sketchu, ale chyba nie ma osoby, która by nie odnotowała wpływu cen surowców na nasze codzienne koszty, czy to ogrzewania, czy szerzej cen w sklepach. Energetyka odgrywa obecnie kluczową rolę i dzisiejszy odcinek naszego programu poświęcimy właśnie temu tematowi. Już za chwilę o ostatnich atakach na infrastrukturę energetyczną porozmawiam z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka24. Natomiast po tej rozmowie na temat niemieckiej wizji rynku energetycznego rozmawiać będzie redaktor Aleksandra Fedorska. Jej gościem będzie Sylwia Andrauś-Bodych, która jest konsultantem do spraw współpracy w zakresie polityki klimatycznej Polska-Niemcy w organizacji German Watch z siedzibą w Berlinie. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, zatem zaczynaj.
Magazyn Zachodni.
A już teraz w magazynie zachodnim Radia Poznań naszym gościem jest Daniel Czyżewski, analityk i redaktor portalu Energetyka24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
No i tak, praktycznie od lutego, od początku wojny na Ukrainie obserwujemy działania na rynku energetycznym. No właściwie to rosyjskie interwencje na rynku gazu miały miejsce nawet wcześniej. Jednak jesteśmy po kilku ważnych wydarzeniach na tym tle. Uszkodzenie Nord Stream, obu nitek gazociągu, ostrzał infrastruktury energetycznej na Ukrainie, podwyżki cen surowców, no tymczasem zbliża się zima. No i moje pierwsze pytanie brzmi, czy jesteśmy w Europie na nią przygotowani? Czy Europa jest gotowa do tego, aby no, tę zimę przetrwać?
Ja mam takie wrażenie, czy podejście w ostatnich tygodniach, że oczywiście dużo mówimy o Europie, o tym, czy Europa przetrwa zimę. Przetrwa, no, będzie może trochę problemów, będzie trochę niedoborów, będziemy musieli tego ciepła czy też energii zużywać mniej przez najbliższe kilka miesięcy. No, ceny energii czy też gazu są bardzo wysokie, właściwie niespotykane tylko od wielu lat. No ale właśnie o wiele cięższa zima czeka Ukrainę, bo jeszcze przed tymi październikowymi ostrzałami rakietowymi organy rządowe Ukrainy podawały, że infrastruktura energetyczna odpowiedzialna za około 50% produkcji energii na Ukrainie jest albo zniszczona, albo uszkodzona, albo okupowana. Oczywiście popyt na energię też spadł o około 35% w związku z przerwaniem produkcji i też ucieczką uchodźców wojennych, no ale po tych ostrzałach, gdzie ewidentnie widać, że nakierowane one były na infrastrukturę energetyczną, no sytuacja Ukrainy w tym zakresie może być jeszcze cięższa. No miliony ludzi nie będzie miało być może w ogóle dostępu do energii elektrycznej.
Ale panie redaktorze, bo też słyszałem takie komentarze, że jeżeli chodzi akurat o ten ostrzał rakietowy, to bardzo często te rakiety, które zresztą analitycy oceniają, że wiele z nich było rakietami starszego typu, nie trafiały bezpośrednio w cel, nie trafiały bezpośrednio w te budynki infrastruktury energetycznej, tylko uderzały gdzieś obok, te uszkodzenia były stosunkowo niewielkie. Czy pan się zgodzi z taką oceną, czy może jednak po tym ostrzale widać, że Ukraina będzie miała poważny problem z energetyką w czasie zimy?
No, trudno ocenić jednoznacznie tę stratę, bo to mamy dosłownie kilka ostatnich dni, tak. Ostrzał ten najnowszy, no ale organy państwowe Ukrainy jasno komunikowały, że to był cel. Widzieliśmy też płonące czy uszkodzoną infrastrukturę energetyczną. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście te rakiety nie trafiały idealnie w cele, które sobie założyły, czyli tą infrastrukturę energetyczną, aczkolwiek no, doniesienia o tym, że szczególnie na te cele był nakierowany ten ostrzał rosyjski, no, były bardzo, bardzo częste. No,
widać wyraźnie, że wojna na Ukrainie ma ten wymiar energetyczny, bo mamy do czynienia z tym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetyki. Mamy też niedawne uszkodzenie gazociągów, gazociągu Nord Stream 1 i gazociągu Nord Stream 2. Czy można powiedzieć, że to wydarzenie to koniec ery tych gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
No, wydaje się, że tak, nawet niezależnie od tego, że zostały one uszkodzone, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o przepływ gazu, to uszkodzenie, te wybuchy na Nord Streamach nie miały większego znaczenia, ponieważ od początku września gaz przez Nord Stream 1 nie płynął, a tylko przez ten gazociąg z tych dwóch mógł płynąć, bo Nord Stream 2 jeszcze nie był certyfikowany, no był politycznym właściwie trupem biznesowym, też ekonomicznym. Wydawało się, że nie ma żadnej możliwości, żeby ten gazociąg zaczął znowu działać. Więc pod tym kątem przepływu gazu właściwie te wybuchy można uznać za takie przypieczętowanie całej historii z Nord Streamami, pomysłu pociągnięcia gazociągów na dnie Bałtyku i być może nawet całej polityki energetycznej Niemiec, która widziała Rosję jako podstawę bezpieczeństwa energetycznego Europy, co od początku było szaleństwem, jak zresztą Polska i państwa naszego regionu mówiły od lat, ostrzegały od lat.
I ostrzegał też Donald Trump, z czego śmiała się dyplomacja niemiecka, dobrze to pamiętamy. Natomiast pojawiały się ostatnio w Niemczech już takie głosy, żeby jednak ten Nord Stream uruchomić w związku z kryzysem energetycznym, w związku też z szalejącą inflacją w Europie. Te głosy były. No, rozumiem, że w tym momencie jest to definitywne zablokowanie tych pomysłów powrotu do Nord Stream 1, Nord Stream 2. Czy są jakieś możliwości jeszcze naprawy i ponownego uruchomienia tych nitek?
Wciąż mamy podejrzenia, tylko nie mamy dowodów, że Rosja stoi za wybuchami na Nord Streamach.
Do tego ja abstrahuję, już w ogóle nie wspominam o tym, kto jest za to odpowiedzialny, tylko chodzi mi tak naprawdę o możliwości ewentualnego powrotu do tej instalacji, czego byśmy sobie oczywiście jako Polska nie życzyli, ale czy to w ogóle jest możliwe?
Chwilę po tych wybuchach Gazprom, który dosyć rzadko i zdawkowo daje oświadczenia w mediach społecznościowych, na Twitterze wrzucił takie oświadczenie, że no, bo to są po dwie nitki, tak, Nord Stream 1 ma dwie nitki i Nord Stream 2 ma dwie nitki, że dwie nitki Nord Streamu 1 zostały uszkodzone i jedna Nord Streamu 2, ale ta ostatnia Nord Streamu 2 jest na szybko do uruchomienia. Jeżeli Niemcy chcą gaz, no to możemy tę ostatnią działającą nitkę Nord Streamu użyć, więc to daje podejrzenia, że być może te wybuchy w ogóle były tak zaplanowane, żeby na szybko ten Nord Stream Niemcy certyfikowali w jakimś przyspieszonym tempie, no bo wiadomo, że były z tym, że kanclerz Scholz definitywnie powiedział, że do tej certyfikacji nie dojdzie jeszcze w lutym, jeszcze tuż przed agresją rosyjską, eskalacją wojny na Ukrainie, no ale to wskazuje na to, że to właśnie Rosja za tymi buchami stoi. No, gazociągi są, no, nie możemy niczego wykluczyć, bo sytuacja w ostatnich latach z Nord Streamami zmieniała się diametralnie, nieraz o 180 stopni w bardzo krótkim okresie czasu. Pamiętam jeszcze lato, czy nawet jesień roku 2021, kiedy Stany Zjednoczone właściwie tak dawały zielone światło dla Nord Streamu 2. Wiadomo, że sytuacja jest teraz zupełnie inna. No niemniej jednak widać, że Putinowi i Rosji bardzo zależało zawsze na tych gazociągach. Ja sobie nie wyobrażam i po tym, co europejscy liderzy komunikują w ostatnich miesiącach od początku wojny, no to z tych słów, deklaracji, no i też już legislacji, no mamy embargo na węgiel, na ropę, być może w jakiejś perspektywie na gaz, to nie, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek powrót do przesyłu gazu Nord Streamami. No, Niemcy.
A ja sobie, ja panie redaktorze, sobie to, ja panie redaktorze, sobie to wyobrażam. Szefowa francuskiej dyplomacji mówi o tym, że trzeba podtrzymywać kanały komunikacyjne z Rosją i to mówi w czasie, kiedy bombardowane są miasta ukraińskie, kiedy giną cywile i kiedy jest niszczona ta infrastruktura. Więc ja dlatego właśnie pytam, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić właśnie taki zwrot o 180 stopni i powrót do business as usual. Zresztą mieliśmy już też do czynienia z takimi wydarzeniami w przeszłości, więc ja bym tutaj nie był tak definitywny, ale mam pytanie odnośnie Baltic Pipe, bo doszło do tych wybuchów. Oczywiście naturalny sposób nasuwa nam się pytanie, czy Baltic Pipe jest bezpieczny, czy Baltic Pipe nie może spotkać to, co spotkało Nord Stream w takim razie.
No tutaj może szczęściem w nieszczęściu tych wybuchów jest to, że Europa bardziej zwróciła uwagę na bezpieczeństwo tej infrastruktury krytycznej, infrastruktury energetycznej na dnie akwenów w Europie. Niestety technologia wojskowa poszła w ostatnich dekadach bardzo, bardzo do przodu i obecnie dno morskie nie jest w ogóle, nie kryje żadnych tajemnic przed wojskiem, przed nowoczesnymi maszynami. I tak naprawdę do takiego wybuchu na gazociągu można doprowadzić bezzałogowo i to na wiele różnych sposobów. Tam w ogóle nie musi być ludzi, to mogą być maszyny, które po prostu są zadaniowane i mogą wykonywać nawet bardzo precyzyjne operacje. Oczywiście pierwotnie takie maszyny były przeznaczone do operacji naprawczych, konserwacyjnych, modernizacyjnych, ale mogą też na przykład podłożyć ładunki wybuchowe, to nie jest żaden problem. Na pewno patrząc na gęstą sieć kabli na Morzu Bałtyckim, gęstą sieć czy kabli na Morzu Północnym, tylko gazociągów, tam jest też bardzo ich dużo, trzeba pewnie wzmocnić ochronę tej infrastruktury. No Baltic Pipe jest dla Polski teraz fundamentem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i Baltic Pipe jest właściwie projektem, który bardzo się Rosji nie podobał. Od początku był przez Rosję krytykowany, no bo oczywiście przez Baltic Pipe, dzięki Baltic Pipe, patrząc z polskiej perspektywy, Rosja traci sporego klienta w Europie i duży kraj już nie będzie kupował ich gazu. Więc można sobie wyobrazić sytuację, w której Rosjanie doprowadzają do uszkodzenia Baltic Pipe, a Polska ma ogromną lukę w dostawach gazu. Trzeba na pewno maksymalnie, jak to tylko możliwe, wzmocnić ochronę tego gazociągu, który przecież niedawno dopiero został otwarty.
Dobrze, a wspomniał Pan o tym, że Rosjanie niezbyt przychylnie patrzyli na Baltic Pipe, również niezbyt przychylnie patrzyli na zapewnienia Kazachstanu. W lipcu Kazachstan deklarował gotowość zastąpienia Rosji, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Europy. Jeśli mógłbym poprosić o taką krótką wypowiedź na ten temat, co z tym gazem z Kazachstanu? Czy to jest realny scenariusz w najbliższym czasie? Jak to wygląda?
Do przesyłu gazu potrzebna jest infrastruktura. Na pewno nie mamy bezpośrednio gazociągów do Europy. Jest gazociąg co prawda z Azerbejdżanu, z Morza Kaspijskiego, no ale to jeszcze nie jest Kazachstan. Ewentualnie, alternatywnie można dostarczać gaz skroplony, tylko do tego trzeba też infrastruktury dostępu do morza przede wszystkim, więc tutaj te dostawy gazu z Kazachstanu, no to pewnie jest ewentualnie melodia przyszłości. Aczkolwiek Europa potrzebuje na pewno jednego, dwóch, być może trzech nowych gazociągów, w zależności od wielkości oczywiście, bo samo LNG ze Stanów czy z innych kierunków nie zastąpi w pełni gazu rosyjskiego. Musielibyśmy znacząco zmniejszyć jego konsumpcję. To się wydaje nierealne w najbliższych latach, czy nawet w najbliższej dekadzie.
No czyli w ten jesienny wieczór w takim razie dochodzimy do konkluzji, że musimy się porządnie przygotować na nadchodzącą zimę. Naszym gościem był analityk i redaktor portalu Energetyka 24, Daniel Czyżewski. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Jak Niemcy widzą rozwój polskiego i niemieckiego rynku energetycznego? Już teraz rozmowa z Berlina, gdzie obecnie przebywa redaktor Aleksandra Fedorska. Jej gościem jest Sylwia Andrauś-Bodych, konsultant do spraw współpracy w zakresie polityki klimatycznej Polska-Niemcy w organizacji German Watch.
Dobry wieczór. Dzisiaj dla Państwa z Berlina, a konkretnie z biura organizacji German Watch. Mam dzisiaj takie szczęście, że rozmawiam z osobą polskojęzyczną. A to dziwne, bo normalnie nie występuje to w naszej audycji. Ale dziś mamy taką szansę. To na pewno ułatwi nam komunikację.
Dzień dobry. Nazywam się Sylwia Andrauś-Bodych. Jestem referentką do spraw współpracy klimatycznej między Polską a Niemcami i pracuję w organizacji German Watch. Nasza organizacja jest organizacją środowiskową, zajmującą się szeroko pojętą polityką klimatyczną i energetycznych. Skupiamy się na rozmowach z interesariuszami, którzy chcą z nami rozmawiać i którzy są otwarte na dialog z reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Niemczech, jak i na świecie. I my staramy się, że tak powiem, przedstawiać nasze racje w sposób, który będzie też pasował do naszych adresatów. Jesteśmy zawsze otwarci na dialog i szukanie wspólnych rozwiązań.
Mimo że są Państwo organizacją otwartą na szeroko pojętą publiczność, także międzynarodową, w samej nazwie tkwi jednak to słowo, że punktem wyjścia są jednak Niemcy, no bo jest organizacja German Watch. I to jest też to, co nas interesuje. Proszę nam powiedzieć, jak właściwie Niemcy w następnych dekadach chcą widzieć swoją energetykę, jaki mają swój punkt widzenia odnośnie polityki klimatycznej.
Niemcy widzą swoją przyszłość w odnawialnych źródłach energii. Na tym budują też całą swoją tak zwaną Energiewende, która oczywiście strategia, którą przyjęto wiele lat temu, no w ostatnim czasie została zweryfikowana i sytuacja geopolityczna, w której się znajdujemy, pokazała, że budowanie transformacji energetycznej, bazując tylko na jednym partnerze, który też okazał się też nie do końca warty zaufania tak dużego, jaki dostał ze strony Niemiec, nie jest dobrą drogą, więc teraz następuje weryfikacja tej strategii i jest próba oczywiście dalej używania gazu jako paliwa przejściowego na tak długo, jak będzie to potrzebne, choć w założeniach obecnego rządu jest to, że w 2040 roku albo i wcześniej skończy się używanie gazu, że będzie już wtedy do tego czasu po pierwsze wystarczająco dużo odnawialnych źródeł energii, ale też będzie wodór.
Rozmawiamy tu także o relacjach polsko-niemieckich, bo Państwo zajmują się też perspektywą polskiej polityki energetycznej. I proszę mi powiedzieć, co Niemcy oczekują od Polski klimatycznie?
Myślę, że przede wszystkim oczekują poparcia na poziomie Unii Europejskiej podczas rozmów czy negocjacji wokół pakietu Fit for 55. Oczekują wsparcia dla jakby wspólnej linii, a jak nie wsparcia, to przynajmniej niezbyt dużej blokady, która idzie ze strony Polski. Oczywiście my jako organizacja zawsze też podkreślamy, że daleko idąca polityka klimatyczna czy walka ze zmianami klimatu jest potrzebna i rozsądna, ale nie może ona też się, że tak powiem, odbywać kosztem wszystkich, co też jest zresztą z jednych zasad Europejskiego Zielonego Ładu, leave no one behind, czyli nie pozostawmy nikogo w tyle, więc i to nie dotyczy tylko jakby świata daleko gdzieś poza granicami Europy, ale również to dotyczy wszystkich państw członkowskich, tak jak i Polski, czyli to, co my zawsze pokazujemy, że nie możemy oczekiwać od wszystkich krajów Unii Europejskiej tych samych możliwości finansowych i też technologicznych, czy też po prostu jakby tempa, które zakładają Niemcy dla siebie. I przede wszystkim musi być zawsze jakaś możliwość mechanizmów osłonowych dla wrażliwych gospodarstw domowych. I to jest jeszcze, myślę, coś, co nie do końca zawsze Niemcy zdają sobie sprawę, jak ta pomoc byłaby potrzebna, jak wygląda sytuacja w Polsce, więc myślę, że jest potrzebna wspólna linia. Myślę, że to byłoby oczekiwanie. Natomiast nie zawsze Polska należy do tych naturalnych partnerów dla Niemców, szczególnie w zakresie polityki klimatycznej. Myślę, że chętniej spoglądają w kierunku Francji czy też Danii.
Czego Niemcy nie życzą sobie elektrowni atomowych w Polsce?
Myślę, że nie możemy na to pytanie spoglądać w kategorii koncertu życzeń, tylko musimy spojrzeć na regulacje prawne, które mamy w Unii Europejskiej i one jasno określają, że istnieje tak zwana wolność technologiczna, więc każdy kraj może dobrać dobrowolną technologię, która będzie oczywiście wspierała wspólne cele, którą jest transformacja energetyczna i cel neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 roku. Także jeżeli chodzi o koncert życzeń, to tutaj pod kątem prawnym Niemcy nie mają możliwości mieszania się do tego, na co zdecyduje się Polska. Oczywiście problem może zaczynać się wtedy, jeżeli budowa takiej elektrowni atomowej mogłaby mieć oddziaływania środowiskowe na Niemcy. I jest jakby to jeden z punktów takich, myślę, że zapalnych i próby właśnie z zgłębienia tego tematu, który zresztą już jest w dyskusji od wielu lat. Myślę też, że może jakby perspektywy ekonomiczne czy względy ekonomiczne mogłyby też przemawiać przeciw takiej budowie. Niemcy uważają, że co też oczywiście się zgadza, budowa takiej elektrowni atomowej związana jest z ogromnymi nakładami finansowymi. Jest to długoletnia inwestycja, więc zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby te pieniądze zainwestować w odnawialne źródła energii, a nie w energię atomową. Też oczywiście stawia się pytanie, jeżeli będziemy szli w kierunku atomu, a budowa jego nie zakończy się przed 2030 rokiem, tylko później. Jak chcemy osiągnąć cele Unii Europejskiej na rok 2030, czyli to jest minus 50% redukcji gazów cieplarnianych. Więc to są jakby takie pytania, które niemiecka strona zadaje. Natomiast tak jak mówię, oczywiście i ostatnia, ostateczna decyzja, czy taka elektrownia powstaje, należy tylko do Polski i niekoniecznie ten konsensus, zarówno polityczny, jak i społeczny, który w Niemczech jest dotyczące energii atomowej, nie do końca można przenieść na polski grunt, bo w Polsce takiego konsensusu nie ma.
Bardzo
dziękuję ślicznie.
Oczywiście, że w Polsce takiego konsensusu nie ma, ponieważ Polska przez lata była uzależniona od rosyjskiego gazu i każde źródło energii, które nas od Rosji uniezależnia, jest tutaj na wagę złota. Niemcy też zaczynają to pomału rozumieć i zadziwiająca jest w tym kontekście ich niechęć do atomu, podczas gdy jednocześnie zwiększają produkcję prądu z węgla. Czy to jest zgodne z polityką klimatyczną? To był Magazyn Zachodni. Sprzed mikrofonu danego wieczoru życzy Państwu Bartosz Garczyński. Żegnam w imieniu redaktor Aleksandry Fiodorskiej i realizatora Krzysztofa Jankowskiego. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.